naprawić i nad straconymi latami, które już nigdy nie wrócą. Chyba najbardziej płakałem nad tym, że nie mam nikogo i nie znam nikogo, kto mógłby mi tak naprawdę pomóc. I on tak po prostu, tak zwyczajnie przyszedł do mnie. Dał mi się poznać, pomógł. Do dzisiaj jest ze mną. Wiecie, to nawet chyba nie była pokuta, przynajmniej nie w tym sensie, jak ja dzisiaj rozumiem znaczenie słowa pokuta. Tak myślę, że wtedy chyba po raz pierwszy przyznałem tak po prostu Bogu rację. Może właśnie wtedy wreszcie przestałem szemrać przeciwko Bogu. Całe moje życie to było niezgadzanie się z Bogiem. Całe moje życie to było krytykowanie Boga i na przemian albo poddawałem wątpliwość Jego istnienie, albo oskarżałem Go o wszystko, co się złego wydarzało, co mi nie wychodziło, co się nie udawało. Ciągle było szemranie, narzekanie, szemranie. To był już najwyższy czas, żeby powiedzieć dość tego. Wreszcie dość tego. W Ewangelii Jana znajdujemy takie wersety w 6 rozdziale, gdzie Jezus mówi, wtedy Jezus powiedział i rzekł im, nie szemrajcie między sobą. Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie pociągnie go Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę. Wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Dzisiaj ten sam Bóg Ojciec, który pociągnął mnie wówczas do Jezusa, chyba oczekuje ode mnie czegoś szczególnego. Bo On zawsze czyni przecież rzeczy szczególne. I nie jest już ważne, czy podołam temu wezwaniu, bo ja się tego nauczyłem, kochani, i ja Mu po prostu ufam. Jedne chyba z pierwszych wersetów z Biblii, jakie mnie kiedyś zachwyciły, przeczytałem i dobrze sobie zapamiętałem, to wersety z księgi proroka Izajasza, 40 rozdziału. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Pomyślałem sobie nawet, że takim dobrym sprawdzianem jakości mojego zaufania do Boga, mojego zaufania Bogu, byłby jakiś bieg maratoński, w którym pokonałbym wszystkich młodzieńców i wszystkie pacholęta, albo ewentualnie jakieś wzbicie się niczym orzeł na intelektualne wyżyny w jakiejś debacie z mądrymi i najmądrzejszymi tego świata. Ale siły i możliwości, które daje nam Pan, nie ku temu mają służyć. One nie mają służyć do tego, byśmy wygrywali maratony uliczne, czy wygrywali jakieś debaty z mędrcami tego świata. Psalm 92 wyjaśnia nam to bardzo, bardzo wyraźnie. Od 14 wersetu 92 psalm czytamy tak. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim żadnej nieprawości. I tego postanowiłem się dzisiaj tak kurczowo trzymać. Tego postanowiłem się trzymać już wtedy, kiedy poznałem Boga, kiedy właśnie wtedy przyszedł do mnie, kiedy mnie tak po prostu przytulił i był jednym jedynym, który zainteresował się moim nosem. Zamiast szemrać, narzekać, zamiast biadolić, jak to było w moim zwyczaju, pragnę obwieszczać, że Pan jest prawy i że w Nim nie ma żadnej nieprawości. To z pewnością oznacza, że tam, gdzie jest Bóg, tam żadna nieprawość nie znajdzie sobie schronienia, nie znajdzie sobie jakiegoś bezpiecznego miejsca. Zacząłem się zastanawiać, czy działa to również w drugą stronę. To znaczy, czy tam, gdzie rządzi nieprawość, a takich miejsc na świecie, i w naszym kraju i w naszym mieście jest tak wiele, czy tam na pewno nie ma Boga? Często cytujemy i pamiętamy wszyscy taki fragment wersetu z listu do Rzymian, który mówi, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Jako wierzący ewangelicznie chrześcijanie, jako narodzeni na nowo, jako narodzeni z wody i z ducha, widzimy, kochani, dużo więcej. Widzimy całkiem inaczej niż ten cały, pyszniący się swoją mądrością, swoją spostrzegawczością świat zdoła zobaczyć dużo więcej i lepiej niż oni sobie są w stanie nawet wyobrazić, że można zobaczyć. I teraz pojawia się problem, czy wolno nam ukrywać takie poznanie. Z jednej strony jest oczywistą sprawa odpowiedzialności za niegłoszenie Jezusa Chrystusa. Bardzo wyraźnie, bardzo poważnie mówił nie tak dawno u nas o tym brat Jurek Szkudelski, o naszej odpowiedzialności za niegłoszenie Jezusa. Ale ja dzisiaj chciałem się skupić na czymś innym. Czy mając takie poznanie, czy rozpoznając głos Ducha Świętego, czy trwając tak blisko Boga i rozmawiając z Nim, możemy między sobą, między braćmi, między siostrami przemilczać niektóre ważne sprawy. Przecież o czymkolwiek Duch Boży mówi do zboru, to są z pewnością sprawy ważne, sprawy bardzo ważne. To są tylko i wyłącznie sprawy najważniejsze. Martin Luther King powiedział kiedyś, nasze życie kończy się w dniu, gdy przestajemy mówić o ważnych sprawach. Żyjemy w takich dziwnych czasach i między innymi humanizm, który zaczął swoje panowanie już dość dawno temu, odcisnął pewne nieboże piętno na naszych charakterach, na naszych sercach, na naszych relacjach. I bardzo często zasłaniając się takimi względami humanistycznymi, w innym znowu miejscu zasłaniając się względami grzecznościowymi, w innych znowu miejscach względami politycznymi nawet, próbujemy usprawiedliwić to, że nie rozmawiamy ze sobą o tych sprawach ważnych, o których Duch Boży mówi do zboru. Czasami myślimy, że usprawiedliwia nas taka psychologiczna pseudomądrość, która mówi, żeby delikatnie przemilczać pewne sprawy, żeby ewentualnie nie urazić tych ewentualnie poranionych. Pismo mówi bardzo wyraźnie. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Trzecia księga Mojżeszowa, druga część 17 wersetu z 19 rozdziału. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego. Odrzucanie poznania, które daje nam Duch Święty, a już szczególnie odrzucanie poznania grzechu, które przynosi Duch Święty, i jeszcze poddawanie go pod taką naszą mądrą wątpliwość jest aktem buntu, jest aktem szemrania przeciwko Bogu, jest aktem szemrania przeciwko Jego Słowu. Jestem tak wdzięczny Bogu, jestem wdzięczny Duchowi Świętemu, powtarzałem to już nieraz i na naszych grupkach domowych, za słowo o skalanej ziemi, które Bóg posłał przez naszego pastora kilka niedziel temu. Słowo o ziemi, która skalana przez czynioną na niej nieprawość, wyrzuca w rezultacie od siebie tych, którzy tą nieprawość czynią. To było groźne słowo, to było straszne słowo. Strasznie i groźnie zabrzmiało to kazanie. A może brzmi w naszych sercach szczególnie strasznie i szczególnie groźnie, kiedy przełożymy je na naszą polską rzeczywistość, kiedy do tych grzechów seksualnych, o których tak delikatnie mówił nasz pastor, dołożymy grzechy, którymi Bóg brzydzi się bardziej niż nawet grzechami wszeteczeństwa. Mam na myśli bałwochwalstwo, mam na myśli obojętność na losy biednych, mam na myśli hołd, cześć i miłość, jaką nieustannie okazujemy mamonie. Ale kiedy podkreślam grozę i tą straszność tego słowa, zawsze też staram się podkreślić, że jakkolwiek groźnie by brzmiało Boże Słowo, jak strasznie brzmi w naszych uszach, w naszych sercach, jak po takim słowie nawet zapada taka grobowa cisza, to pamiętajmy, kochani, że to słowo to zawsze jest słowo miłości. Bo przecież Bóg jest miłością i nie ma w nim niczego, co by się z tą miłością kłóciło. Nie ma w Bogu niczego, co by tej miłości zaprzeczało lub dawało komukolwiek prawo do podważania Bożej miłości, do poddawania jej w jakąkolwiek wątpliwość. W Bogu nie ma żadnej nieprawości. W Bogu nie ma żadnej mściwości. W Bogu nie ma żadnej nienawiści. Jest tylko miłość. Tylko i wyłącznie miłość. Wiecie, Bóg nie musi się przed nikim tłumaczyć i od nas, nie oczekuje też od nas, że jakoś będziemy usprawiedliwiać Jego słowa, Jego działania, to co czyni. Ale uważam tak w cudzysłowie oczywiście, że to co usprawiedliwia grozę Bożego Słowa, grozę Jego napomnień, Jego ostrzeżeń, to, co usprawiedliwia również fakt, że On nie kończy na ostrzeżeniach i napomnieniach, ale wprowadza w życie te plagi, te kary, te konsekwencje grzechu, o których mówił, przed którymi ostrzegał, to takie straszne Boże działanie usprawiedliwia właśnie Jego miłość do człowieka. Jego miłość niezwykła i wspaniała, niepojęta dla nas, miłość dla człowieka. Uważam też, bracia i siostry, że nie ma nic złego, jeżeli przecież w naszych już nie tych kamiennych sercach, nie tych sercach, jakie mieliśmy kiedyś, ale nowych, które dał nam Bóg, w sercach mięsistych, sercach wrażliwych, tak szczególnie reagujących na wszystkie, na wszelką niesprawiedliwość, na wszelkie jakieś bezprawie, sercach, które zdumiewają nas samych. Jeżeli w tych sercach, gdy widzimy taki ogrom grzechów i nieprawości, jakie szerzą się wokół nas, kiedy widzimy, dokąd ten naród jest pędzony, jak jest oszukiwany, jak jest ogłupiany często, to że budzi się w nas takie wołanie, i to nie brak miłości do ojczyzny, ale prawdziwa miłość do Boga sprawia, że wołamy często: Boże, zakończ to wreszcie. Boże, zrób coś z tym. Boże, może rozpocznij już sąd nad nimi. Ja sam przyznaję, że nieraz tak wzdychałem przed Panem i 10 kwietnia, kiedy usłyszałem w radiu tragiczną wiadomość spod Smoleńska, naprawdę zadrżałem. Naprawdę pojawiło się w moim sercu przerażenie, a pierwsze słowa, jakie powiedziałem do mojej żony, to rozpoczął się sąd nad Polską. I właściwie nie powinienem być ani zdziwiony, ani zaskoczony. Lęk i strach w takiej sytuacji jest czymś normalnym, czymś oczywistym. Prorok Amos pisze tak, 3 rozdział księgi proroka Amosa od 6 wersetu. Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Zaiste, nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Skalana ziemia, kategoryczne, groźnie brzmiące słowo. Słowa jego proroków, którzy z narażeniem życia ostrzegali, napominali w jego imieniu. Boża świętość, jego miłość, jego sprawiedliwość. Znak, że rozpoczął się sąd Boży, jest aż nader wyraźny. Bóg przemówił tak, że aż zadzwoniło nam w uszach. I dzwoni aż do dzisiaj. Przy tym dzwonieniu to nawet dzwon Zygmunta brzmi jak taki niewinny brzęczyk. I nic dziwnego, że dzisiaj wszyscy wierzący również oczekują od swoich pastorów, od swoich kaznodziejów, od swoich liderów jakichś wskazówek, jakichś słów poznania, słów mądrości, słów wiedzy. W tym całym medialnym zamęcie, w tym zamieszaniu, w tym społecznych jakichś takich zawirowaniach i wobec jednoczesnego upadku tak wielu ludzkich autorytetów, wobec takich pozornych zwycięstw, pychy, głupoty, szukamy i kochani, jest dobra wiadomość, bo my mamy coś, co nigdy nie zawiedzie. Mamy coś pewnego, coś, co jest trwałe, co jest pewne, co jest niezawodne. My mamy Słowo Boże. My mamy Słowo Boże. Izajasz pisze, trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Zawsze, absolutnie zawsze, jakiekolwiek odstępstwo od Bożego Słowa źle się kończyło. Ale w tych szczególnie trudnych czasach, w jakich żyjemy, w tych szczególnie niebezpiecznych czasach, jakim przyszło nam teraz żyć, uważam i mówię to z całą powagą, że nawet najmniejsze odstępstwo od Bożego Słowa naraża nas na śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie ma w tym żadnej przesady. O tych czasach z wielką powagą i wielką troską ostrzega nas Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza czytamy i wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dalej nasz Pan mówi tak, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Aby o ile można zwieść i wybranych. Okazuje się, że można zwieść i tych wybranych. Nasz Pan Jezus Chrystus wytrwał, nie odstępując ani na najmniejszą jotę od Bożego Słowa. Autor listu do Hebrajczyków pisze do nas tak. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze syna, którego przyjmuje. Można by wobec tych ucisków, wobec tych rzeczywiście wielu jakby chłost, które spadają i na nas, i na nasz kraj, i na nasz naród, można by już zacząć po trochu się chyba radować, bo to wszystko pokazuje nam, że zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa jest tuż, jest tak bardzo, bardzo blisko. Może powinniśmy już zacząć tańczyć jakiś taniec zwycięstwa i zacząć tu jakieś zwycięskie okrzyki wznosić. Ale proszę, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Apostoł Piotr pisze tak. Nadszedł bowiem czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą w Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudem dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Jeżeli w co mocno wierzę. Ostatnie wydarzenia w naszym kraju są znakiem początku Bożego Sądu. To w takim razie co z nami? To w takim razie jak będzie wyglądał Boży Sąd nad Jego domem? Czy to już będzie oddzielanie owiec od kozłów? Czy to będzie już znoszenie pszenicy do spichlerza, a odrzucanie plewów, przesiewanie ziarna, konkol wyrzucić już do ognia? Chcąc uniknąć sądu, nie możemy uniknąć zadawania sobie tego typu pytań. I tutaj znowu Boże Słowo okazuje się jako niezawodne. Dwie czy trzy niedziele temu brat Marian Radwan przypomniał nam historię z czwartej Księgi Mojżeszowej o tym, jak w odpowiedzi na zniecierpliwienie, na szemrania, na narzekania, jak w odpowiedzi na mówienie złych rzeczy przeciwko Panu i przeciwko Mojżeszowi, Bóg zesłał na swój umiłowany, na swój ukochany, na swój wybrany lud jadowite węże. Brat Marian mówił bardzo dobrze, że żeby być ukąszonym przez takiego węża, wcale nie trzeba było dokładać jakichś większych starań. Ale Bóg razem z wężami zesłał też i lekarstwo. I żeby skorzystać z tego lekarstwa, często potrzeba było może nawet pokonać pewnego rodzaju drogę, dość długą drogę, bo obóz izraelski był duży, bardzo rozległy. I wiecie, może nawet nie ten kawałek drogi, którą należało pokonać, nie odległość, nie jakaś tam uciążliwość stanowiła problem, ale prostota tego, co Bóg zaoferował nam jako antidotum na pewną śmierć. Wystarczyło spojrzeć na przybitego do kawałka drzewca węża. Wystarczyło spojrzeć i tylko tyle. I to miało pomóc. Wiecie, aż strach pomyśleć, ilu uważających się za mądrych, ilu uważających się za roztropnych i rozważnych zlekceważyło to lekarstwo właśnie z powodu jego prostoty. Właśnie z powodu jego prostoty. Historia Bożego Ludu, historia jego wędrówek, jego zwycięstw i jego klęsk, historia lat upadków i lat szczęścia i pomyślności została nam przekazana dla przykładu i ku przestrodze, jak pisze do nas apostoł Paweł. Dla przykładu i ku przestrodze. I wiecie, choćbyśmy nie wiem jak wybiórczo czytali Pismo Święte, to musimy zauważyć. Musimy zauważyć, że zawsze szemranie, narzekanie, krytykowanie, niezadowolenie, zniecierpliwienie zawsze owocowały kolejnymi plagami. Śmiercią setek, śmiercią tysięcy, śmiercią dziesiątków tysięcy spośród jego umiłowanego, jego wybranego Bożego ludu. Zadrżałem autentycznie, kiedy brat Marian przypomniał nam słowa szemrających. Zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Miałem taki osobisty, bardzo poważny powód, by zadrzeć. Nie tak dawno, kilkanaście tygodni temu, był taki okres mojego chrześcijaństwa, okres mojego bycia członkiem tego zboru, że pojawiało się w moim sercu coraz więcej zniecierpliwienia, coraz więcej krytycyzmu, coraz więcej narzekania. Coraz więcej rzeczy mi się nie podobało, a coraz mniej mi się tutaj podobało. I wreszcie kilka tygodni temu, tu w tej kaplicy na czasie piątkowego nabożeństwa, przeżyłem koszmar, do którego nie chciałbym już nigdy, ale to przenigdy wracać. Nigdy jeszcze nie czułem się tak koszmarnie źle w czasie nabożeństwa. Zawsze doświadczałem tutaj takiego Bożego przytulenia. Zawsze doświadczałem tutaj Bożego pokrzepienia. Przychodziłem tutaj od wielu, wielu lat dosłownie w ciemno, tak na pewniaka. Wiedziałem, że zawsze, gdzie przynajmniej dwóch lub trzech spotyka się w Jego imieniu, On tam jest. I zawsze był. I nigdy nie odprawił mnie stąd z kwitkiem. Ale tym razem, jak nigdy dotąd, odczuwałem wokół pustkę, odczuwałem wręcz fizyczny ziąb, odczuwałem taką atmosferę obcości, niemal nienawiści. Głośne modlitwy brzmiały dla mnie jak jakaś taka pusta religijna paplanina. Muzyka była nie do zniesienia. Zdawało mi się, że fałszują, że w ogóle beznadziejnie. Kiedy słuchałem świadectw, to brzmiały dla mnie jak takie wyssane z palca jakieś pseudomądrościowe pouczenia i nic więcej. Było mi wręcz duszno, było mi fizycznie niedobrze, dosłownie ciągnęło mnie na wymioty. Kiedy wyszedłem stąd, powiedziałem do mojej żony, moja noga tu więcej nie postanie. Żaden piątek więcej nie przyjdę tutaj na nabożeństwo. Powiedziałem, że wielu wystarcza sama niedziela i mamy w tygodniu co robić, nie musimy tu przychodzić w piątki. Dzisiaj wiem, co się wtedy stało, drodzy bracia i siostry. I dzisiaj chcę wam to wyznać jako grzech. Jako grzech mojego szemrania, mojego narzekania, mojego zniecierpliwienia, mojego zwątpienia. Trzymałem się mocno litery prawa. Pamiętałem to, co czytałem na początku. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. I owszem, napominałem. I owszem, zwracałem uwagę. I owszem, oburzałem się i surowo krytykowałem. ale w tym wszystkim nie było we mnie miłości. Ale w tym wszystkim nie było we mnie miłości. Taką legitymację, takie upoważnienie do, czy usprawiedliwienie, jak to wcześniej nazywałem, do gorliwego napominania daje nam tylko i wyłącznie miłość. I to nie taka mądrościowa, logiczna, rozsądna miłość, ale taka miłość jak ta pierwsza miłość. Szalona, nierozsądna, taka miłość wbrew logice, wbrew wszelkim okolicznościom. Miłość, która się nawet nie domaga wzajemności. Taka zwyczajnie po Bożemu kochająca miłość. A to, co ja robiłem, to było zwykłe, ordynarne szemranie. I zostałem śmiertelnie ukąszony. I byłem o krok od śmierci i byłbym zginął, gdyby znowu na ratunek nie przyszło Boże Słowo. W liście do Hebrajczyków przeczytałem: baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Bo jeśli, otrzymawszy poznanie prawdy, o rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. A strach pomyśleć, co by się stało ze mną, co by się stało z moim domem, gdyby na ratunek nie przyszło to słowo. W następny piątek, wbrew moim buńczucznym zapowiedziom i wbrew samemu sobie, przyszedłem na nabożeństwo. I obydwoje z żoną przeżyliśmy wtedy wspaniały, naprawdę wspaniały czas z Panem. Było to niby całkiem zwyczajne, ale tak po Bożemu wyjątkowe nabożeństwo. Nie było fajerwerków, nie było żadnej pompy, nie było gwiazd, nie było fanfar, nie było flagi, tańców. Ale obecność Boża była tak wyrazista, tak delikatna i wiele osób, kiedy rozmawialiśmy potem po nabożeństwie, potwierdzało, że było to coś szczególnego. A ja po prostu wiedziałem, że Bóg pobłogosławił moje posłuszeństwo. Pobłogosławił posłuszeństwo Jego Słowu. Zwyczajne posłuszeństwo Jego Słowu. Proszę, nie wierzcie w jakąś psychologiczną paplaninę, że wszystko zależy od naszego nastawienia i że sami kreujemy rzeczywistość wokół nas, że wszystko zależy od tego, czy mamy dobre, czy mamy złe nastawienie. To jest wielotna bzdura. Dobre rzeczy daje nam tylko Bóg. Złe to konsekwencja naszych grzechów. Od kreowania rzeczywistości jest tylko i wyłącznie nasz Pan, Stwórca, Kreator całego Wszechświata. Może i zauroczony psychologią świat wierzy, że tak jest. Siedzą sobie na tych swoich fotelach, nie wiedząc, że to są już krzesła elektryczne, kreują wokół siebie atmosferę sukcesu, atmosferę władzy, atmosferę wspaniałych możliwości. Mówią o potędze i niewzruszalności ich stanowisk i władzy. Butnie rozwaleni w biznesklasach super nowoczesnych samolotów knują kolejne oszustwa, kolejne kłamstwa, kolejne nieprawości, pożerają siebie nawzajem ze smakiem, z apetytem, a jednocześnie w ogóle nie zdają sobie sprawy, że to nie nowoczesna technika utrzymuje ich w powietrzu, ale Boża ręka. Jednocześnie kąsają tą rękę z całą zajadłością. Oni rzeczywiście kreują swoją rzeczywistość. Na nabożeństwo, o którym wspomniałem, to wspaniałe, takie ciche i takie pełne Bożej obecności, przyszedłem tylko i wyłącznie z powodu posłuszeństwa Bożemu Słowu. Nie nastawiałem się ani na nic dobrego, ani na nic złego i to w zupełności wystarczyło. I dzisiaj żyję. A przecież grzech, który wam wyznałem, to był grzech śmiertelny. Jak śmiertelne jest każde inne ukąszenie tego wyjątkowo jadowitego węża. Węża szemrania, węża niezadowolenia, węża narzekania, węża pychy. Chętnie i buńczucznie powtarzamy, że przebudzenie rozpoczyna się od nas. Ale czy pamiętamy i równie chętnie powtarzamy, że i sąd od nas się rozpoczyna? W kontekście tego słowa, wtedy, które wygłosił brat Marian o szemraniu, o narzekaniu, rozmawialiśmy z jednym z naszych braci. Braci, który od chyba ponad 50 lat idzie z Panem. I powiedział nam, że wiele razy w swoim chrześcijańskim życiu obserwował wspaniałych mężów Bożych, wspaniałe Boże niewiasty, którzy prowadzili wspaniałe służby i żyli wspaniałym Bożym życiem. I wiele razy też ze smutkiem zauważał, że kiedy w tym cudownym Bożym życiu zaczynało się pojawiać narzekanie, niezadowolenie, kiedy nawet dochodziło do tego, że pojawiała się zazdrość, nawet i zawiść w stosunku do pastora, do liderów, do starszych, zawsze to kończyło się odejściem, podziałem, upadkiem. Wielu spośród tych naszych kochanych braci do dzisiaj nie podniosło się z upadku. I chociaż tak ciężko jest im i samotnie, to ciągle nie chcą przyjść tutaj i spojrzeć na drzewo krzyża. Brat, z którym rozmawialiśmy na ten temat, powiedział też, że on sam przeżył takie ukąszenie i nigdy, przenigdy więcej nie chciałby wrócić do tego. Powiedział, wiem, ja wiem, co było tego przyczyną. Biedni, bardzo biedni są ci, którzy liżą swoje rany z dala od krzyża, z dala od Bożego domu. Bóg nie dał nam, bracia i siostry, żadnej medycyny alternatywnej, by jakoś inaczej ratować tych lżej czy ciężej pokąsanych. Zobaczcie, zobaczcie wokół siebie. Ilu z nas zostało pokąsanych przez te węże? Ilu jest chorych, ilu jest słabych, ilu jest smutnych, ilu jest zniechęconych, ilu jest niezadowolonych, ilu jest pokąsanych przez własne, ale ilu też pokąsanych przez cudze grzechy. Ilu jest rozwiedzionych, ilu jest porzuconych. Ilu spośród nas nie potrafi przebaczyć i ilu jest samotnych, ilu jest przez nikogo nierozumianych, a ilu też obrażonych i pełnych goryczy. Ale chwała Bogu, chwała niech będzie Bogu Najwyższemu, że są tutaj, że znaleźli się właśnie tutaj, gdzie Bóg ustawił drzewce swojego krzyża. I tylko pomóżmy im skierować oczy we właściwą stronę. Nie odciągajmy ich do jakichś pseudonaukowych bałwanów, do jakichś superspecyfików, alternatywnych medykamentów. Nie odciągajmy ich w stronę szarlatanów, nawet tych wielce i wysoce utytułowanych. Zachęćmy i powiedzmy tak zwyczajnie. Spójrz na krzyż, spójrz na Jezusa, a będziesz żył. Nie ma innego lekarstwa i nie szukaj żadnego innego specjalisty. Żadnego innego niż Chrystus specjalisty. I wbrew temu, co ten świat zaleca, przestań rozdrapywać stare rany. Przestań grzebać w tych starych śmieciach. Nie jest ważne, czy to jest twoja wina, czy to nie jest twoja wina. Przestań gonić za nowinkami i jeździć to tutaj i tam, by gdzieś znaleźć jakąś cudowną pomoc. To są już naprawdę ostatnie dni. Już naprawdę nie ma czasu na takie eksperymenty. Jeszcze raz przypomnę, co powiedział nasz Pan. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Spójrz na Golgotę. Spójrz na krzyż. Spójrz na Chrystusa, a będziesz żył. Ktoś powie, ale ja miałem takie straszne, trudne, okropne dzieciństwo. Spójrz na krzyż. Spójrz na Jezusa. Inny powie, ale ja jestem tak strasznie poraniony. Spójrz na Jezusa. Spójrz na Jego krzyż, spójrz na Golgotę. Ale to mnie obrażono, mnie znieważono, to mnie skrzywdzono. Spójrz na Jezusa. Spójrz na Jezusa Chrystusa przybitego do krzyża. To takie proste. To takie proste. Ale jak mam wybaczyć, jak mam zapomnieć tą straszną krzywdę? Popatrz na Jezusa. Popatrz na Jego krzyż. To naprawdę takie proste. To naprawdę jest takie proste. Ktoś może powie, jakim prawem wśród Bożego umiłowanego ludu pojawiły się te wstrętne, kąsające węże? I jakim prawem właśnie mnie ten wąż ukąsił? To niesprawiedliwe. Ja wiem, dlaczego ukąsił mnie. A ty z pewnością wiesz, dlaczego ukąsił ciebie. Ale myślę również, że tak jak wtedy na pustyni, tak samo i dzisiaj, węże kąsały i kąsają nie tylko tych szemrających, nie tylko tych winnych, ale również i niewinnych. Szemrających i milczących, zbuntowanych i potulnych. Tak było wtedy i tak jest dzisiaj. Ale tak samo jak było wtedy, tak samo i dzisiaj przeżyli i przeżyją tylko ci, którzy spojrzą na drzewo krzyża. Tylko ci, którzy uwierzą Bogu, którzy uwierzą Jego Słowu, Jezusowi Chrystusowi. Apostoł Paweł pisze o nim tak. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Oczywiście, że będzie. Ale on i tylko on. To jest takie proste. To jest takie dziecinnie proste, prawda? Spójrz na Jezusa. Spójrz na krzyż, a będziesz żył. A będziesz żył. Amen.
Czy usłyszałeś to swoje własne zdanie? To jedno zdanie, które było dokładnie dla ciebie? Brat Jurek powiedział, że antidotum na ten jad węża było, można powiedzieć, banalne. Wystarczyło przyjść, stanąć pod tym drzewcem, popatrzeć na tego miedzianego węża i alleluja, jestem zdrowy. W Bożym Słowie czytamy, że Bóg wczoraj, dziś i zawsze jest ten sam. On nie piętrzy przed nami trudności, czyli dzisiaj antidotum też nie jest skomplikowane. Jest tylko pewna różnica i stąd ta pewna trudność. Wtedy wystarczyło popatrzeć oczami, bo ten wąż był widoczny nawet z dość sporej odległości. Ale dzisiaj oczami fizycznymi nie widzimy. Dzisiaj na ten krzyż, o czym tak dużo mówił przed chwilą brat Jurek, trzeba popatrzeć naszym sercem. A jeżeli uda nam się popatrzeć naszym sercem, to jest to tak samo proste jak wtedy. Pan Jezus powiedział, chcecie być zwycięzcami? Chcecie wygrać? To trwajcie we mnie, a moje słowo niech trwa w was. I wtedy nie ma mocnych. Wtedy jesteśmy zwycięzcami. Tak powiedział Pan Jezus. Można w to wierzyć, można nie wierzyć, ale ja wierzę. Popatrzeć na krzyż, popatrzeć na Golgotę sercem. A efekt taki sam jak wtedy, bo Bóg się nie zmienił. Alleluja. Kochani, powstańmy do modlitwy.